Więc jak by Pan mógł, Panie doktorze, określić Pana zdaniem, jakie są przyczyny właśnie tego faktu, o którym żeśmy rozmawiali, że województwo podkarpackie ma najniższą zgłaszalność martwych dawców narządów?
To jest złożony czynnik, bo to jest tak, przede wszystkim od czego trzeba zacząć? No, to program tej koordynacji, tych koordynatorów, którzy są wrzucani do poszczególnych szpitali, działa od sprawnie, że tak powiem, 3, 4, 5 może lat. Jakby popatrzeć na szpitale podkarpackie, no to w tej chwili nie wszystkie mają jeszcze swoich koordynatorów. Nie wiem, jak to wygląda procentowo w innych województwach, ale podejrzewam, że znacznie lepiej. Na Podkarpaciu dużych szpitali jest znacznie mniej niż w innych województwach i dochodzi jeszcze czynnik taki, że tak jak na przykład u mnie w szpitalu, czy w szpitalu, w którym obecnie też jesteśmy, pacjenci, którzy mogą być kwalifikowani jako martwi dawcy, leżą tylko i wyłącznie na OIOM-ie, na żadnym innym oddziale. Żaden inny oddział nie ma respiratorów i no, nie jest w stanie prowadzić zwyczajnie takich pacjentów. No to więc już mamy jedno ograniczenie, czyli nie neurologia, nie chirurgia, tylko i wyłącznie OIOM kwalifikuje. To jest raz. Dwa. Mamy pacjentów często powypadkowych, no najlepiej się nadają pacjenci, wiadomo, no z krwotokami, ale jeżeli wtórne są już przyczyny, gdzie okres między jedną a drugą próbą rozciąga się do 24 godzin plus obserwacji okres 12 godzin, to jest to strasznie długi. Ci pacjenci przeważnie nie przeżywają tego okresu. W momencie, kiedy chcemy skrócić okres, często szpitale nie mają możliwości wykonania badań instrumentalnych, takie jakie są wymagane przez polskie prawo. Ja już z doktorem i Czerwińskim, i Nowińskim na ten temat rozmawiałem, mają zostać wrzucone inne badania do ustawy, ale w tej chwili nie ma ich wrzuconych, więc prawo jest takie, a nie inne i nasze możliwości się wyczerpują, kiedy trzeba pacjenta tylko po to, żeby przyspieszyć o 3 godziny możliwość stwierdzenia zgonu komisyjnego, przetransportować na przykład aż do Rzeszowa, gdzie jest 120, 180 km, no to po pierwsze, taki pacjent i tak na 99% tego nie przeżyje. Po drugie, no, kto się tego podejmie, biorąc pod uwagę stan pacjenta i zresztą odpowiedź Rzeszowa, jaka jest, gdzie oni mają nawał tego wszystkiego. Nie da się, zwyczajnie się nie da. A okres, który jest między, jeżeli tego nie zrobimy, jest też wystarczająco długim okresem, żeby pacjent zwyczajnie nie dotrwał do możliwości w ogóle stwierdzenia śmierci. Jeśli chodzi o rodziny, ja się nie spotkałem jeszcze z problemem, odkąd jestem koordynatorem. We wszystkich przypadkach, w których koordynowałem pobrania wielonarządowe, nie spotkałem się jeszcze. Ja mówię, ja pracuję krótko jako koordynator, bo to jest w tej chwili może 3-4 lata jakoś tak. Nie spotkałem się jeszcze z jakimkolwiek problemem ze strony rodziny. Więc nie tu widzę problem. Nie widzę problemu w społeczeństwie jako takim, ponieważ zarówno kapelan szpitalny nasz pomaga nam. Mamy zawsze zielone światło ze strony dyrekcji czy innych kolegów, którzy pracują ze mną na oddziale. Personel średni również nie zawsze może odpowiednio dokształcony i poinformowany, ale po rozmowie wszystko, że tak powiem, przyjmuje na zasadzie pomocy jednak, a nie jakichś negatywnych odczuć. Może koledzy troszkę z innych oddziałów mają odrębne, że tak powiem, zdanie na ten temat, przy czym to też jest na zasadzie może takiej, że jak czegoś nie robimy, to po prostu coś nie wkładamy rąk i tylko i wyłącznie, ale nieraz są też pytania na zasadzie, a czego tego pacjenta nie skoordynowaliście? Nie znając oczywiście historii, bo to są różne czynniki. Dlatego ja przede wszystkim bym jednak szedł w zaparte, że program nasz tej transplantacyjny no jeszcze musi zostać troszkę na Podkarpaciu rozbudowany o kolejnych koordynatorów i o no, troszkę jeszcze zmiany w przepisach prawa, ponieważ no, mówię, Podkarpacie jest najbiedniejszym, jeśli chodzi o województwo, jeśli chodzi o szpitale. Już pomijam, że fundusz nas kopie tak jak chce, to do tego no, wyposażenie szpitali jest takie jak nie inne. W tym szpitalu, w którym się znajdujemy, jest jednorzędowy tomograf. No, to czym w ogóle to rozmawiamy? W Tarnobrzeskim jest 16, jest super fajnie. I co z tego, kiedy badań, które są wymagane do stwierdzenia śmierci jako badanie instrumentalne dodatkowe, poza angiocet, nie jesteśmy w stanie zrobić żadnego. EEG nie jest w tej chwili takim badaniem. Angiocet właściwie też w ustawie nie jest uwzględniony. No więc tu jest główny problem, moim zdaniem.
Czyli problem jest tak de facto w tym, że mamy raz za biedne szpitale, zbyt słabo wyposażone, tak? Dobrze ja to rozumiem?
Raz. Nie mamy dostępu do pełnego panelu badań. Ja na przykład koordynując pacjenta do pobrania wielonarządowego, wiele badań, które znajdują się na karcie koordynacyjnej, muszę wysyłać do Krakowa, ponieważ nasze laboratorium takich badań nie robi. Bo to są badania, które na co dzień nam nie są w ogóle potrzebne.
I żadna instytucja w pobliżu tutaj nie wykonuje tych badań, ale to ja zadam takie pytanie, to jak sobie radzą koordynatorzy na przykład z Rzeszowa? Oni również muszą wysyłać, bo nigdy ten
problem Rzeszów nie może robić, bo Rzeszów ma na przykład inne laboratorium. Mhm. Nasze laboratorium współpracuje z firmą krakowską, mamy zewnętrzne laboratorium. No więc oni wysyłają z automatu do siebie. Może by się dało do Rzeszowa, ale to jest na tyle mała odległość, różnica odległości, że to już nie ma znaczenia. Ale założę się, że nie wiem, Stalowa Wola, Sandomierz, Nisko, co tu dalej jest blisko, Mielec. Nie wiem, jak jest w Przemyślu, podejrzewam, że podobnie. Ja nie robię na przykład HB-koru. A co jest badanie w tej chwili jednym z podstawowych?
Tak, w Jarosławiu jest akurat taka sytuacja, że pani koordynator również mówiła o tym problemie i robią w Przemyślu.
No nie, akurat robię w Przemyślu, my współpracujemy z naszym laboratorium z Krakowem, wozimy do Krakowa. To są dodatkowe problemy, które wynikają, że wielu rzeczy z paneli, które jak zaczynałem, na przykład nie było obowiązkowe, a to tego nie trzeba, zróbcie to, co możecie. Teraz nam się okazuje, że wszystko jest potrzebne. Wszystko bez wyjątku, nie ma wyjścia, trzeba to zrobić, bo gdzieś w Lublinie zdarzył się przypadek przeszczepienia nerek z HBS-em, bo gdzieś się zdarzyło coś i to wszystko, no ja to rozumiem, bo to są wszystko dodatkowe zabezpieczenia. No ale jeżeli szpital takich badań na co dzień w ogóle nie wykonuje, statystyka pokazuje, że szpital powinien mieć powiedzmy 4-6 pobrań rocznie. No ja mówię, ja jak do tej pory pracuję i statystyka jest statystyką, no ale tak, statystycznie wszyscy zarabiamy średnio 4000, jak to ostatnio było. A życie jest życiem. U nas, ja odkąd jestem koordynatorem, że tak powiem w cudzysłowie brzydko, nie zmarnował się żaden pacjent, który potencjalnie nadawał się. I mieliśmy do tej pory w ciągu 2 lat 3 pobrania jak na razie. Co z tego, że ostatnio było zgłoszonych 1 czy 2 pacjentów, kiedy oni zwyczajnie nie przetrzymali do orzeczenia śmierci. Właśnie wyżej między innymi podanych
przyczyn. Czyli tak de facto mówimy o takich barierach organizacyjnych, czyli niemożliwości wykonania wymaganych procedur ze względu na jakieś tam dyskusje.
I czas i jeszcze raz czas.
A w związku z tym właśnie, że nie macie dostępu, prawda, do pełnej diagnostyki, tak. Nie ma sprzętu.
Tak, bo to jest tak, że wielu rzeczy nie mamy, wiele rzeczy się przedłuża z powodów właśnie takich i pacjent przechodzi pierwszą serię, czasami przechodzi drugą, czasami nie doczekuje do drugiej serii, czasami przechodzi drugą serię i właściwie pół godziny po drugiej serii następuje zatrzymanie krążenia. I to są takie historie. I to powiedzmy na 3 pobrania, które w tej chwili były w Tarnobrzegu w 2011-2012 roku, to 3 były takie sytuacje. No to i mamy wtedy 6. Obraz wychodzi wtedy, można powiedzieć, statystycznie.
A proszę mi powiedzieć, w takim bądź razie no, mamy tutaj te bariery organizacyjne, ale czy jakieś inne problemy pan widzi w związku z tym, że ta zgłaszalność jest taka niska, jakby tak ogólnie powiedzieć?
Ja mówię tak, na wszelkich spotkaniach tych koordynacyjnych, tych zorganizowanych, zawsze jest mowa o niechęci ze strony środowiska, niechęci ze strony ewentualnie ludzi, kleru. Ja się z tym nie spotkałem. Nikt mi nigdy w oczy nie powiedział, że to jest bzdura, że my zabijamy ludzi, czy że tak się nie powinno robić. Wręcz przeciwnie. Często jest pytanie, a ten pacjent to przyjechał, to mówi tak, i co, będziecie go koordynować? Ja mówię, tak, będziemy, albo nie będziemy, ponieważ jeszcze ma odruchy. Różnie to wygląda. Z rodzinami też jak do tej pory na te 6 czy 7 rozmów, które przeprowadziłem, nigdy nie było braku zrozumienia sytuacji. Wiadomo, to są trudne sytuacje, to jest rozpacz, bo to są przeważnie młodzi ludzie, mężowie, ojcowie i tak dalej, ale zawsze ta rodzina akceptowała tą możliwość, że pacjent będzie dawcą wielonarządowym i nie było problemu. Żadnego dźwięku ze strony tarnobrzeskich mediów czy kościoła też, wręcz przeciwnie. Pierwsze pobranie wielonarządowe, które się odbyło, było rozdmuchane oczywiście bez żadnych danych i w ogóle, ale tyle gazet, ile jest w Tarnobrzegu, tyle o tym pisało. I raczej pozytywnie, więc Ja nie widzę tego problemu. Może gdzie indziej on występuje. Ja słyszę, że to jest problem spory w Małopolsce, gdzieś w górach czy tak dalej. Nie wiem, ja się z tym nie spotkałem.
To w takim razie proszę mi powiedzieć jeszcze, czy na przykład ze strony samego szpitala ma Pan jakieś też trudności w organizacji pobrania? Nie mówimy o...
Poza sprzętem? Nie.
Nie.
Nie, nie. Od dyrekcji mam wszelkie zielone światło. Ja teoretycznie na zebranie zwykłej komisji powinien mieć zgodę dyrektora. Nie, ja mam wszystkie pełnomocnictwa napisane na stałe. Jeżeli problem jest z faksem, zostawiany klucz od dyrekcji, nie ma najmniejszego problemu.
Nie ma problemu.
Wręcz z tym, że dyrektor jak wie, że ma dojść do pobrania, to nawet prosi, nieważne 12, nie 12, zadzwoń jak będzie po.
Aha. A nie ma problemu z zebraniem na przykład komisji?
Nie.
Z konsultacją?
Nie, wszyscy są ci, którzy są, wszyscy, którzy są wpisani, którzy mogą być w komisjach, mają odgórną jakby mobilizację do tego, że mają pomagać, mają brać udział. Jeżeli komisja nie jest zbierana w godzinach pracy, przyjeżdżają i to często grube 30-40 km tylko po to, żeby się podpisać na tej komisji. Nieraz potrzebne jest USK, potrzebne jest EG, ludzie są ściągani z domu w weekendy i przyjeżdżają. Nie robią żadnych problemów. Już tak było kilkakrotnie robione, że człowiek, który robi USK u nas akurat w szpitalu, był kto inny na dyżurze, on nie za bardzo. Przyjechał z domu, nie ma problemu. Inna pani doktor do CNEG przyjechała z domu. Nie było problemów żadnych.
A na przykład w kwestii konsultacji potencjalnego dawcy nie spotka się pan...
Ale konsultacji jakiej?
No na przykład potrzebuje jakiejś konsultacji, nie
no
wiem.
To mówię, kardiolog, neurolog, czy ktoś przyjeżdża z domu jak trzeba.
I nie ma jakichś takich negatywnych,
nie.
Żadnych reakcji?
Nie, czasem ktoś mówi, kurde, ja to robię, wiecie co, pierwszy raz, ale okej, okay, bo tak trzeba. Także nie, bo to czasami się trafiają ludzie, którzy tylko dyżurują u nas, ale mają specjalizację i mogą być w tych komisjach, bo neurolog jest niezbędny, nie ma problemu.
A na przykład w momencie jakby orzekania o śmierci mózgu, to co Pan mówił, że ze strony personelu pielęgniarskiego nie ma jakichś... Takich...
Większe są oddźwięki takiego, znaczy, może nie zdziwienia, nie niezrozumienia, tylko bardziej jest przeżywany, jeżeli pacjent właśnie nie jest skoordynowany i trzeba go odłączyć do respiratora, bo no, nie został zakwalifikowany, bo raz zdarzyło się nawet tak, że pacjenta orzekliśmy śmierci, nie był nawet, znaczy był zgłaszany, że taki pacjent jest, ale on nie był dalej koordynowany, ponieważ pacjent no, z góry się po prostu nie nadawał, był w takim stanie były jego narządy, miał takie choroby dodatkowe, że tam nie było co w ogóle koordynować, więc, no, więc pacjent był zwyczajnie po prostu wyłączony od respiratora i to większe jakby takie wrażenie robiło, może nie tyle negatywne, co jednak do zastanowienia niż pacjent, który jest przygotowany do pobrania wielonarządowego.
Czyli tutaj ten moment jakby orzekania o śmierci mózgu i później wyłączenia respiratora, nie łączymy tutaj akurat koordynacji pobierania, czyli orzekania.
Znaczy ja cały czas wszystkim tłumaczę, że orzekanie o śmierci pnia mózgu nie należy łączyć z poltransplantem. W momencie, kiedy mamy orzeczenie śmierci pnia mózgu, wtedy ewentualnie myślimy o poltransplancie. Wiadomo, że ja myślę wcześniej, ale nie po to się orzeka śmierć mózgu, żeby pacjent stał się dawcą wielonarządowym, tylko pacjent staje się dawcą wielonarządowym w momencie, może stać się dawcą wielonarządowym w momencie orzeczenia śmierci pnia mózgu. Że to nie jest jedno z drugim tak do końca powiązane, że to jest tylko pod tym kątem robione. Nie, bo jeżeli pacjent się nie nadaje, nie wiem, rodzina by się nie zgadzała, czy pacjent miałby zgłoszone sprzeciw w CRS-ie, to pacjent zwyczajnie nie żyje, więc jest odłączony od respiratora, kończy się jego proces leczenia. No. I po to się robi komisję. Więc komisja w szpitalu nie powinna powstawać dopiero wtedy, kiedy się nagle zaczyna, pojawia się koordynator i zaczyna się myślenie o pobraniu wielonarządowym. Komisja w szpitalu powinna działać dużo, dużo wcześniej.
I to jakby jeszcze powoduje, myśli Pan, jakieś niezrozumienie, czy
większy
lęk?
Znaczy, bo to jest tak, no, jak ktoś nie poczyta, nie wie, nie zainteresuje się, to się nagle okazuje, że pacjenci, którzy 7-10 lat temu byli dalej leczeni w cudzysłowiu, czyli wmuchani przez respirator i podawane były aminy katecholowe jeszcze przez te powiedzmy 24 godziny, nagle po stwierdzeniu kilku podpisów są odłączani od respiratora. No tak, ale no tak to wygląda. I tak to powinno wyglądać różnie 10 lat temu.
Tak.
I to jest jedyna różnica, że tu jest jakieś takie no, zdziwienie, że no, teraz tak się robi. A jeżeli to się dalej wiąże z pobraniem, to nawet nie ma tego dźwięku. I to chodzi o personel średni i to no taki personel, który akurat rzadziej jest w szpitalu, który troszkę mniej wie, który w czymś wiele razy nie brał udziału, no to na tej zasadzie są pojedyncze osoby, które tak, a dlaczego tak się pytają, a dlaczego tak robimy? No przecież to serce dalej bije. No i to są tego typu pytania. No ale jak się wytłumaczy, to aha, okej. Okay.
A proszę mi powiedzieć, czy na przykład ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia nie macie Państwo problemów z odzyskaniem pieniędzy?
Nie. Jak na razie nie.
Osób, które uczestniczą w koordynacji pobrania?
Nie.
Nie ma.
Nie, to prędzej raz się zdarzyło, że musiałem ponaglić dyrekcję, że jednak te pieniądze są dzielone również właśnie między te osoby i tak daje ustawa. Jeżeli tego nie zrobią, to dostają zwyczajną karę z NFZ-u. Mhm. Aha. Dobrze. I od tej pory też już nie ma problemu ze strony dyrekcji szpitala i też te pieniądze są szybko wypłacane i problemów żadnych nie ma. Jak do tej pory.
Rozumiem. No to w sumie ja mam wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.